Pavel Gu. Chciałbym się dzisiaj podzielić fragmentem z Ewangelii Jana z ostatniego rozdziału i pierwsze 15 wersetów. Ewangelia Jana, rozdział 21, wiersze od 1 do 15. Potem ukazał się znowu Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim, a ukazał się tak. Byli razem Szymon, Piotr i Tomasz zwany Bliźniakiem, i Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza, i dwaj inni z uczniów Jego. Powiedział do nich Szymon, Piotr, idę łowić ryby. Oni do Niego, pójdziemy i my z Tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A kiedy było już rano, stanął Jezus na brzegu, ale uczniowie Jego nie wiedzieli, że to był Jezus. Rzekł im więc, dzieci, macie coś do zjedzenia? Powiedzieli mu nie. A on im rzekł, zapuśćcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zapuścili więc i nie mogli jej już wyciągnąć z powodu mnóstwa ryb. Wtedy ów uczeń, którego miłował Jezus, rzekł Piotrowi, Pan jest. Szymon Piotr więc, usłyszawszy, że Pan jest, przepasał się szatą, był bowiem nagi i rzucił się w morze. Drudzy zaś uczniowie przybyli w łodzi, bo byli niedaleko od lądu, mniej więcej na 200 łokci, ciągnąc sieć z rybami. A gdy wyszli na ląd, ugrzeli rozniecone ognisko, rybę położoną na nim i chleb. I rzekł im Jezus, przynieście kilka ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął sieć na ląd pełną wielkich ryb, których było 153, a chociaż ich tyle było, nie podarła się sieć. Rzekł im Jezus, pójdźcie i spożywajcie, a żaden z uczniów nie śmiał go pytać, kto ty jesteś, bo wiedzieli, że to Pan. A Jezus zbliżył się, wziął chleb i dał im, podobnie i rybę. Trzeci to już raz ukazał się Jezus uczniom swoim po wzbudzeniu z martwych. Gdy więc spożyli śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra, Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? Rzekł mu, tak, Panie, ty wiesz, że cię miłuję. Rzecze mu, paś owieczki moje. Napisane jest, ukazał się znowu Jezus. Objawił się znowu Jezus. Każde wystąpienie Jezusa to jest objawienie Jego osobowości, Jego charakteru, Jego mocy. To jest pokazanie tego, jakim On jest. I ten fragment pokazuje nam, że Bóg się nie zmienia, że Jezus się nie zmienia. W kilku miejscach w Starym Testamencie Dawid pisze, Bóg jest moją skałą, a skała oznacza, że jest niezmienny. Cokolwiek by się nie stało, cokolwiek by się nie działo, skała stoi niewzruszona, jest niezmienna. Owszem, są skały twardsze, mniej twarde, są skały, które ulegają erozji, ale ogólnie skała się nie zmienia. Jeżeli mamy skałę, to ona ciągle pozostanie tą samą skałą. Jeżeli weźmiemy piaskowiec, ona się nie zmieni w ciągu kilku lat w jakąś inną skałę, ale piaskowiec zostanie piaskowcem. Granit pozostanie granitem. I Bóg się nie zmienia. Ukazał się Jezus uczniom nad Morzem Tyberiackim. Czytamy, że Jezus jest wrażliwy na potrzeby człowieka. I nie tylko duchowe. Bo czasami sobie tak uduchawiamy, czy przeduchawiamy pewne sprawy i twierdzimy, Bóg patrzy tylko na serce, ale to jest przekłamanie. Bóg patrzy na serce, ale to nie znaczy, że tylko na serce. Bóg ma tą dziwną zdolność, której my nie mamy, że Bóg patrzy także na serce. I to miał na myśli Samuel, kiedy mówił do Samuela. Ja widzę całego człowieka, ja także patrzę na serce. Ty patrzysz na to, co widzisz swoimi oczami, ja widzę głębiej. I czasami cytując ten fragment mówimy, no tak, Bóg patrzy na serca, więc On się troszczy tylko o to, co duchowe. Mamy to wszystko, co duchowe, mamy zbawienie i na tym poprzestańmy i nie mamy prawa Boga prosić o nic innego. Ale w tym fragmencie widzimy, że Jezus jest wrażliwy na także cielesne potrzeby człowieka. Bo z Ewangelii, w Ewangeliach jasno to wynika. Gdyby przyszedł tylko po to, aby troszczyć się o duchowe potrzeby, to mógłby nauczać w synagodze i na tym pozostać. Mógłby nie wykonywać żadnych znaków, żadnych cudów, żadnych uzdrowień, a czytamy, że przecież karmił tłumy. Kiedy zobaczył, że są głodni, to nie zignorował tego, ale powiedział, trzeba im dać jeść. Poszedł dalej, uczynił cud tylko po to, aby ich nakarmić, chociaż nie musiał tego robić. Czytamy o tym, że uzdrawiał, a przecież uzdrowienie jest już cielesną, a nie duchową potrzebą człowieka. Umarł także za nasze grzechy, a czy grzechy są tylko sprawą duchową? Nie sądzę, bo wiele grzechów niszczy także nasze ciało. A więc nie jest On Bogiem oderwanym od rzeczywistości. Tutaj widzimy Jezusa, który po swoim zmartwychwstaniu myśli o swoich niewątpliwie głodnych uczniach. Zadaje im pytanie: dzieci, macie coś do jedzenia? Tutaj nie mamy pełnej odpowiedzi. Mamy tylko napisane, że odpowiedzieli mu nie. Ale Jan jako narrator nie powiedział nam, w jakim tonie to powiedzieli. Ale ja sobie wyobrażam wściekłość. Kiedy ktoś z brzegu dobrze wie, że nic nie mają i pyta się, macie coś do jedzenia, to zabrzmiało jak szyderstwo. I pewnie odpowiedzieli nie. Albo nie. Albo zwiesili głowy i powiedzieli, nie dało rady. Bo niewątpliwie oni czuli frustrację. Doświadczeni rybacy po całym nocnym połowie nic nie złowili. Macie coś do jedzenia? I wcale nie mówił o duchowym pokarmie. I wcale nie pytał się, czy macie ze sobą Torę, czy macie ze sobą psalmy, czy macie ze sobą Księgę Izajasza albo inny zwój, ale pytał się po prostu, czy macie coś do jedzenia. Pytał się o fizyczny pokarm. Bo on nie jest Bogiem oderwanym od rzeczywistości. Ten, który powiedział do swoich 7 uczniów, bo tam było 7 uczniów, chodźcie i jedzcie, nie zapomnij także o tobie i o mnie w naszych cielesnych potrzebach, także i duchowych. W ten lub w inny sposób Bóg ześle zaopatrzenie. Brzmi jak bluźnierstwo? Być może. Ale tak naprawdę ja nie wiem, skąd Jezus wziął ogień. Biblia Tysiąclecia i Biblia Gdańska mówi, że tam był węgiel, że to było ognisko na węglu. Nie wiem, czy to był węgiel, czy to było drzewo. Mało istotna sprawa. Nie wiem, skąd Jezus wziął węgiel, nie wiem, skąd Jezus wziął drewno. Nie wiem, skąd wziął rybę i nie wiem, skąd wziął chleb. Nie mam pojęcia. Jan to przemilczał. Ale wiem jedno. Był ogień, był chleb i była ryba. A czego oni potrzebowali? Niczego więcej. Tego właśnie potrzebowali. Tego właśnie potrzebowali po całonocnym połowie, nieudanym zresztą połowie. Bo kiedy płynęli, mieli nadzieję, że coś złowią, ale nawet gdyby coś złowili, to mieli tę świadomość, że muszą te ryby wziąć na brzeg, a później sobie przygotować, wysuszyć szaty i tak dalej. Ale nie spodziewali się tego, co zostaną na brzegu. Jedzenia i ogrzania. Ten, który nauczył nas modlić się, powiedział takie słowa: chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień, albo daj nam dzisiaj. I Jezus nie nauczył swoich uczniów, ani nie nauczył nas pustej frazy, pustego zdania. Bo gdyby chciał, żeby uczniowie odklepywali jakieś puste słowa, to mógł ich nauczyć modlitwy po szwedzku albo w jakimś innym języku, po to, żeby po prostu odklepali i zajęli czas Bogu i byłoby z głowy, ale nauczył ich w ich własnym języku chleba naszego powszedniego, naszego cielesnego pokarmu daj nam dzisiaj, daj nam na każdy dzień, bez uduchawiania. Oczywiście w to wchodzi także i duchowy pokarm. Ale słowa Jezusa zawsze mają też głębsze znaczenie. Jak już wspomniałem, uczniowie byli mokrzy, byli zziębnięci i byli głodni. A na pewno byli sfrustrowani. I być może już myśleli, czyja to jest wina, że nie dało rady złowić ani jednej ryby. Może już próbowali oskarżać jeden drugiego, a może byli wściekli sami na siebie, bo wiedzieli, że tutaj nie ma winnych. Całe ich doświadczenie zawiodło. Myśleli, że cokolwiek złowią, a nie złowili nawet jednej małej płotki. I całą noc krążyli. Może tutaj zarzucimy sieci, może tam spotkamy ławicę, podpłyniemy trochę dalej. Na nic się to nie zdało. Żadna ławica, żadna ryba, nic. Totalna frustracja. Już się spodziewali tego, co będzie na brzegu. Może spotkają sąsiadów, którzy będą się z nich wyśmiewać. A może spotkają kogoś innego. Kupców, którzy chcieliby od nich rybę kupić i ich frustracja byłaby jeszcze większa. Bo nie wypłynęli po to, aby sobie po prostu popływać rekreacyjnie, ale wypłynęli po to, aby złowić ryby. Ale nawet w najśmielszych marzeniach nie spodziewali się tego, co zostaną na brzegu. Bo mieli ogień do wysuszenia szat, mieli ogień do ogrzania się oraz stałe menu w ucztach Jezusa. Chleb i rybę. To się przewija już. Kiedykolwiek tłumy były głodne, Jezus nie dał im tylko chleba, ale dał im chleb i dał im rybę. A co? A macie, jedzcie. Może chleb to za mało. I wydaje mi się, że Jezus może właśnie dlatego był na ziemi 2000 lat temu, bo dzisiaj wielu ludzi by wzgardziło. Bo już widzę te pytania. Przepraszam, a czy ten chleb jest bezglutenowy, bo ja innego nie jem. Ja jestem weganinem, przepraszam, ja ryb nie jem, ja ryb nie ruszę. Dlatego, że nam dzisiaj odwala, to Jezus przyszedł 2000 lat temu, bo ludzie to potrafili docenić. I uczniowie też potrafili to docenić i nie pytali się, nie zadawali głupich pytań, tylko po prostu wzięli to i zjedli. Ale Jezus nie chce dla nas uczucia dyskomfortu. Jezus nie chce, abyśmy w Jego obecności czuli jakiś niedosyt, skrępowanie, zażenowanie. On miał im coś bardzo ważnego do powiedzenia, bardzo ważnego do przekazania. On miał dla nich powołanie. On miał dla nich kluczowe słowa. Ale wiedział, że oni nie będą w stanie słuchać, dlatego że, jak to się mówi, kiszki im marsza grały. Żołądek im się skręcał i gdyby nawet to było nie wiadomo co, nie wiadomo jak ważne, on doskonale zdawał sobie sprawę z tego, że istnieje coś takiego jak kwas żołądkowy, który już zaczynał pracować. I on doskonale wiedział, że uczniowie po prostu byli głodni. Dlatego nie czekał na nich z listą życzeń, praw i obowiązków, ale czekał na nich z ogniskiem, z chlebem i z rybą, bo wiedział, że oni po prostu będą głodni. Uczniowie potrzebowali usłyszeć kilka słów. Potrzebowali tego. Ale w tym momencie bardziej potrzebowali jedzenia, zwykłego chleba i zwykłej ryby. Jezus nie jest tyranem wymagającym bezwzględnego posłuszeństwa, ignorującym potrzeby innych. Niedawno oglądałem program o przywódcach Korei Północnej. To są do dzisiaj ten jeden, nawet nie wiem jak, Kim. Nie Kardashian, tylko ten drugi. On jest tyranem, on totalnie nie obchodzi go, co lud myśli. Lud ma być podporządkowany i koniec. Nieważne, że lud jest głodny, zawsze im jakąś bajkę wciśnie. Ale nie tak jest z Jezusem. On doskonale wie, jakie były realne potrzeby Jego uczniów. Czytamy o tym, że uczniowie nie tylko złowili, ale też policzyli ryby. Ale to za mało. Oni musieli coś zjeść. Odnieśli niesamowity sukces, kiedy skorzystali z rady Jezusa. Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi. No, połów, sukces. Policzyli ryby, 153. Nie jakieś małe, ale wielkie ryby. Czytamy, że to były duże ryby. 153 duże ryby. Niewątpliwy sukces, ale sukcesami się nie nakarmią. Sukcesami się nie pożywią. Potrzebujemy czasu z Jezusem. Dobrze jest łowić ryby, ale niedobrze jest przy tym samym być głodnym. Nawet największa euforia albo największa frustracja nie zastąpi nam czasu z Jezusem. I możemy odnieść sukces, możemy złowić 153 wielkie ryby, pozostając przy tym głodnym. Możemy odnieść duchowy sukces, materialny sukces, cielesny sukces, sukces w jakiejkolwiek dziedzinie i być w stanie euforii, ale to nam nie zastąpi czasu z Jezusem. Ja wiem, czym jest euforia spowodowana sukcesem. Ja wiem, czym jest euforia spowodowana tym, że jest się po zwycięskiej drużynie i nie mówię o meczu. Ja mówię o euforii, kiedy widzi się człowieka, który przychodzi do Chrystusa. Ja mówię o euforii, która wynika z tego, że człowiek się cieszy z tego, że widać duchowe rezultaty duchowej pracy. Ale żadna euforia nie zastąpi czasu z Jezusem. Żadna euforia nie zastąpi czasu z Jezusem. I oni mogli być pod wpływem euforii. Wow, 153 ryby! Ale byliby głodni, gdyby tylko ryby policzyli i cieszyli się tym. Mogli zrobić zdjęcie, rzucić na Facebooka, patrzcie, 153 ryby. Ale ciągle by byli głodni. I dlatego tam był Jezus. Jezus miał coś do przekazania Piotrowi, ale czekał, aż ten zaspokoi swój głód. I pomimo tego, że to było naprawdę kluczowe do życia Piotra, paś moje owce, a później mówi mu, jak się skończy jego życie, przedstawia mu jego przyszłość, daje mu wyraźne powołanie, to czeka spokojnie, aż Piotr po prostu zaspokoi swój zwykły duchowy głód. I nie mówił o tym przed śniadaniem, ale poczekał, aż uczniowie się najedli. I kiedy Jezus mówił do Piotra, to tak naprawdę pośrednio mówił do wszystkich, do całej siódemki, do całej jedenastki, bo wiem, że później to się rozniosło dalej i dalej i dalej. I to, co Jezus mówił do Piotra, dotyczyło wszystkich. Czy nie jest czasami tak, że wydaje nam się, że kaznodzieja mówi tylko do jednej osoby, ale tak naprawdę sami do siebie to odbieramy, albo tak jakby nie mówił do nikogo, a tylko i wyłącznie do mnie. Tak Jezus mówił niby do Piotra, ale wszyscy to słyszeli. Bóg miał dla nich zadanie, a do tego potrzebowali być odżywieni. Jeśli mają karmić innych, czyli paść owce, sami muszą być nakarmieni, sami muszą wiedzieć, jak to jest być nakarmionym przez Jezusa. Jak mówi przysłowie, z pustego to i Salomon nie naleje. Dlatego Jezus poczekał, aż Piotr się naje. Nie mógł mu powiedzieć, paś moje owce, jeżeli sam jesteś głodny. Bóg miał dla nich zadanie, ale potrzebowali być odżywieni. A więc jedz, wzmacniaj się, abyś miał siłę, abyś był przygotowany do pracy. Ale z drugiej strony, kiedy Bóg nas karmi, to nie po to, aby usiąść i książkę czytać. Są na polskim rynku dostępne takie odżywki, tak zwane przedtreningówki. Ludzie je biorą przed treningiem po to, aby dłużej i efektywniej trenować. Ale jest w nich pewne niebezpieczeństwo. Bardzo niebezpieczną rzeczą jest wziąć przedtreningówkę i zamiast iść na trening usiąść sobie i czytać książkę. Można dostać zawału serca, poważnie mówię. Podobnie, kiedy zmarnujemy Boże jedzenie, Bóg nie daje nam pokarmu po to, abyśmy siedli i odpoczywali, ale po to, abyśmy mieli siły do dalszej walki, abyśmy mieli siły do swojego powołania, abyśmy mieli siłę do biegu, do treningu, do życia. Bóg nas odżywia do konkretnego zadania, a nie do siedzenia w fotelu. Czytamy tutaj także o Jezusie jako gospodarzu. To Jezus spytał, czy mają coś do jedzenia. To Jezus powiedział, aby przynieśli ryby, które złowili. W końcu to Jezus powiedział, aby jedli. I to Jezus podał im chleb. I to Jezus podał im rybę. To On jest Panem uczty. To On jest Panem tego śniadania. I dziwna sprawa, która bardzo mnie dotknęła. On pragnie społeczności z niedoskonałymi, ułomnymi uczniami. Przecież On był już nieskazitelny i bezgrzeszny. Odniósł zwycięstwo nad grzechem, nad kohortami diabelskimi. Odniósł ostateczne zwycięstwo nad śmiercią. Był zwycięzcą. I w tym momencie, jak to się popularnie mówi, woda sodowa powinna uderzyć mu do głowy. On mógł tam stanąć przed nimi jako Pan i władca i powiedzieć, teraz wy mi usługujcie. A stanął przed nimi jako sługa. Bo jak powiedziałem na początku, on się nie zmienia. Zwycięzca stanął i powiedział, a teraz macie i jedzcie. I to on rozdzielił chleb i to on im podał rybę. Ciągle miał zażyłą relację ze swoimi niedoskonałymi uczniami. No ale to byli uczniowie, to byli apostołowie. Nie jesteśmy od nich gorsi. Nie jesteśmy od nich lepsi. Bo także my się nazywamy jego dziećmi, bo także my się nazywamy jego uczniami. I także my jesteśmy godni tego, aby On miał z nami relacje. Także my jesteśmy ułomni. Chociaż niektórzy może sądzą o sobie inaczej. Piotr także sądził o sobie inaczej. Wyszło, jaki jest. Ale pomimo naszych ułomności Jezus z nas nie rezygnuje. Jezus ciągle stoi jako Ten, który usługuje. On przygotowuje nie tylko jedzenie, bo mógł zostawić im niespodziankę na brzegu. Rozpalone ognisko, kilka bochenków chleba, kilka pieczonych ryb i zastanawialiby się do dzisiaj chrześcijanie, którzy by czytali tą historię, no kto to przygotował? No pewnie Jezus, ale nie jesteśmy świadomi, nie jesteśmy tego pewni. Nie. Nie tylko im przygotował ucztę, ale także stał na brzegu, bo chciał mieć z nimi społeczność. Zaoferował im także swoje towarzystwo, swoją obecność. Kiedyś ludzie się spytali, jakże On nam może dać swoje ciało do jedzenia, ale On to właśnie robi. Daje nam pokarm, który sam przygotował. Daje nam to, co sam przygotował. Jezus nie powiedział, aby się częstowali. Nie powiedział jak gospodarz, słuchajcie, częstujcie się, ale czytamy, że sam podał im jedzenie, bo to On nas karmi. Bo kiedy czytamy Jego Słowo, to On nas karmi. Kiedy słuchamy Jego Słowa, to On nas karmi. To nie ja wam dzisiaj daję to Słowo, ale mam nadzieję, że to On was karmi. Nie objawił im się jako jakaś stojąca postać gdzieś tam na horyzoncie. Nie objawił im się jako ten, który przybrał postać ludzką, ale nie wiadomo, czy to on, czy nie on. Nie przemknął przed nimi jak błyskawica, chociaż mógł to zrobić. I do dzisiaj mieliby wątpliwości, do dzisiaj, kiedybyśmy czytali tą historię, to ludzie mogliby powiedzieć, no tak, ale jest napisane, że przemknął jak błyskawica. Nie, on stanął przed nimi taki, jaki był. Nie miał przed nimi żadnych tajemnic. Czekał na nich i im służył. Czytamy także o tym, że były dwa źródła zaopatrzenia. To, co było na ognisku i to, co sami złowili. A to z pewnością były te same ryby. I dla nas takie dwie myśli wyłowiłem. Po pierwsze, jedz to, co Jezus przygotował, jedz to, co Jezus zapewnił. Abyśmy nie byli tak jak Izraelici, którzy powiedzieli, a już zbrzydła nam ta manna. Bóg to przygotował, ale nam to zbrzydło. Jedz to, co Jezus przygotował. To, co jest na ognisku, to, co On dla ciebie przygotował. Bo to jest najlepsze, co może być. Oni nie potrzebowali wtedy uczty z karmnych cieląt, z przepiórek czy z czegoś innego. Oni potrzebowali wtedy zwykłego chleba i zwykłej ryby. To było śniadanie, pierwszy posiłek dnia. Ale po drugie, korzystaj z tego, co On dał, te wielkie ryby. To, co On dał i co możesz złowić. Czy nie masz sieci pełnej odpowiedzi na modlitwy? To jest właśnie to, co On nam daje. Zaopatrzenie na brzegu jest kolejny przejaw Bożego działania. Było bardziej niż wystarczające. Było tylko 7 osób, które były w łodziach. Tylko 7 ich było. A złowili 153 ryby. Kiedyś miałem taką sytuację, że jeden człowiek postawił przede mną naprawdę dużą rybę. Było nas tam kilka osób. Nie daliśmy rady. A ja zapewniam was, że apetyt mam potężny. Małe rzeczy, przed którymi wymiękam. Musiałem powiedzieć, nie dam rady. A to była zaledwie jedna ryba na kilka osób. Tu było 153. Nie płotki, nie jakieś tam krąpie, czy tam malutkie, ościste rybki. 153 ogromne ryby. Nawet gdyby każdy z nich chciał zjeść po jednej, wzięliby tylko 7 ryb. Ale ciągle 140 by zostało, 140 parę. A więc Boże zaopatrzenie jest więcej niż wystarczające. Oni mogli jeść do syta bez obaw, że zabraknie. A z pewnością zostało dużo tego, żeby podzielić się z innymi. W psalmie 23 Dawid nie zastanawia się, czy jego kielich jest w połowie pusty, czy w połowie pełny. Dzisiaj filozofowie sobie siedzą po dwóch stronach stołu. Jeden mówi, moja szklanka jest w połowie pusta, a nie, ona jest w połowie pełna. Zadają sobie durne pytania, a Dawid mówi, kielich mój? No właśnie, przelewa się. On się nie zastanawia, czy on jest w połowie pusty, czy pełny, tylko on mówi, mój kielich się przelewa. Bo jeśli chodzi o Boga, to nie ma tam głupich pytań, niedorzecznych wątpliwości, czy on jest pełny, czy pusty. Nie, z Bogiem zawsze jest obfitość. To się przelewa. Kielich mój się przelewa. Pomyśl, ile dostałeś przebaczenia, miłości, ile łaski. Czy to się nie przelewa? Nie wiem, czy oglądaliście film Ostatni pociąg do Auschwitz. Tam jest taka scena, kiedy Żyd wyciąga kilka tysięcy marek i płaci za jednego cukierka, za jedną krówkę. Po czym wyjmuje brzytwę, dzieli ją na 8 części i każdy członek jego rodziny bierze po kawałeczku tylko po to, żeby poczuć lekką słodycz. Wydzielił jednego cukierka na 8 osób. Ale nawet jeden cukierek nie zaspokoiłby jednej osoby. Ale nie tak jest z naszym Bogiem. On nie wydziela nam żelaznych racji żywnościowych, ale kielich nasz przelewa się. Kiedy podchodzimy do Boga i o coś Go prosimy, to kielich się przelewa. Nie daje nam tylko tyle, żebyśmy posmakowali, tak jak Arabowie dają kawę, troszeczkę. Później znowu troszeczkę i znowu troszeczkę. Tam jest taka kultura picia. Ale kiedy daje, to się przelewa. Zobacz, znaj moją wielkość. I to nie jest marnotrawstwo. To jest hojność. To jest Boża hojność. I czytamy, że On daje ducha bez miary, bo nie jesteśmy w stanie zmierzyć, tak jak Salomon nie był w stanie zmierzyć ilości kruszcu użytego do świątyni. W pewnym momencie stwierdził, no nasze wagi już nie są w stanie tego pomieścić. Nie jesteśmy w stanie przeliczyć, ile tego jest. I kiedy uświadomimy sobie, ile łaski, ile miłości, ile dobroci od Boga dostaliśmy, stwierdzimy, no nie damy rady tego przeliczyć. Ani na kilogramy, ani na metry, ani na mile, no na nic. I nie tylko dla mnie wystarczy, ale tym mogę się jeszcze dzielić z innymi. Jak zachowywali się goście na tej uczcie? Jak zachowywali się uczniowie? Oni nie pytali, kim On jest. Bo gdy jesteśmy blisko Jezusa, to słowa stają się zbędne. Kiedy jesteśmy naprawdę blisko Jezusa, to wystarczy nam sama Jego obecność. Kiedy jesteśmy blisko Jezusa, to już wystarczy. Słowa są zbędne. Rozkoszujemy się Jego obecnością. I podobnie czynili uczniowie. Jedli, ale patrzyli na Tego, który przecież jeszcze niedawno umierał na krzyżu, a teraz zmartwychwstał. Ja sobie wyobrażam ich reakcję, jak oni byli, pod jakim wrażeniem musieli być, kiedy widzieli Jezusa, zwycięzcę, bohatera, mistrza, przyjaciela, żywego, który się nie zmienił, który ciągle pozostał tym samym Jezusem i powiedział, macie, jedzcie. Jedyne słowo, które powiedzieli do Jezusa, to słowo nie. Ludzkie słowo nie. Macie coś do jedzenia? Nie. Moje doświadczenie, moje kilkanaście, kilkadziesiąt lat połowów na nic się nie zdało. Macie coś do zjedzenia? Nie. Nic nie mamy. Bez Ciebie nic nie mamy. To tak naprawdę jest kolejne przesłanie tej historii. Nie, bez Ciebie nic nie mamy. To zarzuć się po drugiej stronie łodzi. A będziesz miał więcej niż Ci wystarczy. Więcej niż potrzebujesz. Tą jedną rybą było w stanie nakarmić się 7 osób. A były ciągle jeszcze 153. Masz o wiele za dużo. Ale ciesz się z tego. I pomimo zwycięstwa nad grzechem, nad diabłem, nad śmiercią, władca ciągle był sługą. On się nie zmienił. I nic się nie zmieniło do dzisiaj. On zasługuje na chwałę, ale ciągle nam usługuje. Takiego właśnie mamy Zbawiciela. Amen.